Sygnały świata Poznań Wielkopolska.
Piętnastego października w Europie, w Ameryce obchodzi się Dzień Białej Laski. Czy jest coś takiego potrzebne?
Trudno to nazwać świętem. Ja bym raczej mówił o możliwości zaakcentowania swojej obecności, pokazania światu, pokazania sobie czasami problemów niewidomych, pokazania tego, że niewidomi w ogóle istnieją. No, różne grupy zawodowe, różne grupy społeczne, no, strażacy, górnicy, pielęgniarki mają swoje dni, mają swoje święta. To i myślę, że niewidomi mogą w ten sposób jakby zaakcentować swoje istnienie, pokazać, że po prostu istnieją w społeczeństwie. No z pewnością problemów życiowych osoba niewidoma, słabowidząca ma bardzo wiele, ale jest to mimo wszystko pewna okazja jakby do świętowania.
Mówił Henryk Lubawy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a teraz przenosimy się do Warszawy, do Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Małgorzata Pacholec.
Biała laska to nie tylko oznaczenie, że ktoś nie widzi, nie jest to tylko sygnał dla ludzi widzących, że o, idzie niewidomy, ale jest to narzędzie, dzięki któremu osoba niewidoma może być niezależna, może być bezpieczna w przestrzeni publicznej. Wiele osób, które tracą wzrok, wstydzi się, boi się białej laski. Większość ludzi traci wzrok stopniowo i trudno jest wyznaczyć ten dzień, w którym człowiek, który już słabo widzi, który nie czuje się bezpiecznie na ulicy, w swoim otoczeniu, powinien wziąć do ręki białą laskę. Sama straciłam wzrok kilkanaście lat temu, ale już 30 lat jestem w Polskim Związku Niewidomych. Ja wiem dokładnie, kiedy otrzymałam nowe życie, to jest 99 rok. Zawsze opowiadam, kiedy oczywiście udawałam, że sobie poradzę, mimo że źle widziałam, bez białej laski. Udawałam, że widzę, że jestem tylko niezdarna. Jeden krok dzielił mnie od krawędzi peronu w metrze. Ktoś mnie złapał i wtedy zdałam sobie sprawę, że moje życie jest ważniejsze od jakichś moich wymysłów. Nie rozstaję się z białą laską, jestem zawsze z białą laską, również wewnątrz budynków, wszędzie, poza drzwiami mojego mieszkania zawsze mam białą laskę i jest to nowe życie. Dzisiaj idąc do pracy, trzy osoby pomagały mi i rozmawialiśmy i nawiązaliśmy miłą relację. Także biała laska to nie dzieli, ale łączy. Biała laska to nie żadna etykieta, jestem niewidomy i bezradny, ale jestem niezależny, odważny, chcę iść w świat, realizować swoje dążenia, marzenia, potrzeby. Odkąd chodzę z białą laską, nigdy nie powiedział mi, co pani ślepa, jeśli zapytałam o coś odwrotnie, to ludzie wychodzą do mnie, w czym pani pomóc?
Czy taki dzień jest potrzebny niewidomym?
Może kiedyś wydawało mi się, że po co tak świętujemy jeszcze pod taką nazwą, Święto Białej Laski, Dzień Białej Laski, Święto Niewidomego. Co to za święto? Co tu świętować? Warto, żeby ten dzień przypominał, że wśród nas są ludzie, którzy tracą wzrok i będą tracić wzrok, bo niestety jest bardzo dużo schorzeń, które odbierają widzenie ludziom dorosłym. To nie znaczy, że ludzie rodzą się niewidomymi. Owszem, tak, ale to jest znikoma liczba takich ludzi. No i myślę, że nasza organizacja, Polski Związek Niewidomych, ja jestem przekonana o tym, jest takim dowodem, skoro jest nas w naszej organizacji 60 tysięcy ludzi, co roku przychodzi do nas, przecież nie ze szczęścia, ale ponad 3 tysiące nowych ludzi co roku. A więc problem jest, nie możemy chyba dopuścić, żeby niewidomi byli tylko w swoich mieszkaniach pozamykani. Ja też 15 będę w Domu Pomocy Społecznej. Jest to dom w Chorzowie, to największy dom Polskiego Związku Niewidomych, bo nasz związek prowadzi aż 3 takie domy, które były zorganizowane z myślą o osobach samotnych, niewidomych, ale mam nadzieję, że już nie są samotni, bo mieszkają w grupie, w dobrych warunkach. Wiem, że będzie koncert, będzie ciasteczko, kawa, herbata. No i myślę, że miłe spotkanie z ludźmi. W kołach Polskiego Związku Niewidomych, których jest 350 w całym kraju, a więc w każdym powiecie, jest przedstawicielstwo Polskiego Związku Niewidomych, takie koło, które skupia różnie, czasami kilkadziesiąt osób, a czasami kilkaset osób. Dzień Białej Laski, 15 października, to bardzo dobry dzień w kalendarzu. Wszystkich zachęcam, żeby przygotować się do tego dnia, uzbroić się w dobre nastroje, humory i dowiedzieć się, gdzie w naszej okolicy odbywa się spotkanie ludzi niewidomych. I dołączcie, kochani, bo warto.
Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.
Książka do posłuchania.
Ubawiłem się bardzo, a później przeraziłem, bo w jednej z stacji radiowych usłyszałem bardzo ważnego i młodego historyka z dużą ilością tytułów naukowych i dziennikarza, który twierdził, że zna się na historii, kiedy opowiadali o stosunkach polsko-litewskich i w pewnym momencie jeden z nich powiedział, że usłyszał od swojego znajomego historyka litewskiego, że Litwa była okupowana przez Polskę przez kilkaset lat. I zaczęło się to wszystko od epoki Jagiellonów. To państwo, które podobno było okupowane przez Polskę, miało swojego króla, który był królem tego państwa, które je okupowało. Bo przypomnę, że Władysław Jagiełło był księciem litewskim, zanim został królem polskim. I dynastia litewska Jagiellonów przez kilkaset lat rządziła Polską. Taka dziwna sytuacja historyczna. I ci panowie w tym studio radiowym opowiadali o tym, że ostatnim pisarzem, który w ogóle zauważał Litwinów, taki naród litewski w tym okropnym myśleniu kolonialnym polskim, był Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Krzyżacy. Pomyślałem sobie, że Gombrowicz w grobie się przewraca, bo Gombrowicz Sienkiewicza nie znosił i mówił, że Sienkiewicz Polaków uwiódł, wmówił im obraz wielkiego państwa, wielkich Polaków, a tak naprawdę przecież Polacy są mali, brudni i głupi. Tak według Gombrowicza. Zabrałem się do słuchania Sienkiewicza, a zaczyna się to mniej więcej tak.
Czyta Andrzej Piszczatowski. W Tyńcu, w gospodzie pod Lutym Turem należącej do opactwa, siedziało kilku ludzi słuchając opowiadania wojaka bywalca, który z dalekich stron przybywszy prawił im o przygodach, jakich na wojnie i w czasie podróży doznał. Tak więc siedzieli teraz i rozmawiali, mrugając od czasu do czasu na gospodarza, aby napełniał stągiewki. Toście, szlachetny rycerzu, zwiedzili kawał świata, rzekł jeden z kupców. Niewielu z tych, którzy teraz ze wszystkich stron ściągają do Krakowa, widziało tyle, odpowiedział przybyły rycerz. A niemało ich ściągnie, mówił dalej mieszczanin. Wielkie gody i wielka szczęśliwość dla królestwa. Prawią też i to pewna, że król kazał całą łożnicę królowej złotogłowiem szytym perłami wysłać i takiż baldachim nad nią uczynić. Zabawy będą i gonitwy w szrankach, jakich świat dotąd nie widział. Kumotrze, Gamrot, nie przerywajcie rycerzowi, rzekł drugi kupiec. Nie przerywam, ja, kumotrze Eyertretter, tylko tak myślę, że i on rad będzie wiedział, co prawią, bo pewnie sam do Krakowa jedzie. Nie wróci mi tak dziś do miasta, gdyż bramy przedtem zamknął, a w nocy gad, który się w wiórach rodzi, spać nie daje, więc mamy czas na wszystko.
Można by tą historię tej mrocznej knajpy, tych dziwnych facetów, którzy tam siedzą i piwo piją, przenieść w różne rzeczywistości książek sensacyjnych. Bo mogę sobie wyobrazić, dla panów po pięćdziesiątce, ta sytuacja jest klasyczną sytuacją westernową. Meksyk, brudna knajpa, piwo, faceci siedzą, mają noże, rewolwery. U Sienkiewicza tych rewolwerów zabrakło, ale możemy sobie je wyobrazić. Siedzą i słuchają opowieści z pogranicza. Może być to sytuacja z powieści science fiction, jeżeli noże i kordy Sienkiewicza wymienimy na miecze laserowe, siedzą podróżnicy w przestrzeni i opowiadają o tych podróżach. Możemy to wreszcie przenieść do książek fantasy i wyobrazić sobie, że zamiast tych mieszczan czy mistrzów w władaniu toporem siedzą krasnoludy i inne ludy i rozmawiają o takichże powieściach z pogranicza. bo powieść Sienkiewicza, kiedy ją dzisiaj posłuchać, jest takim wzorem powieści sensacyjno-historycznej. Bo mamy pięknego, nieprzyzwoicie przystojnego bohatera, Zbyszko z Bogdańca. Jest tak piękny, że kiedy sprowadzony na śmierć, mieszczki mdleją z wrażenia, że tak piękny mężczyzna ma być zabity. Co więcej, ten chłopiec na początku przechodzi w tej książce metamorfozę w mężczyznę. Towarzyszy mu stary sługa, Maćko z Bogdańca, który jest mądry, przebiegły i umie jeszcze opowiadać. Opowieści Maćka zresztą, kiedy słucham ich dzisiaj, mają wiele z opowieści Szwejka. Różni się tylko od Szwejka tym, że potrafi zabijać i bywa okrutny. Czyli Szwejk w wersji hard. Poza młodym, przystojnym mężczyzną są oczywiście dwie kobiety. Ta pierwsza, która jest kompletnie nierzeczywista, Danusia. I tu Sienkiewicz dokonał cudu, stwarzając postać, która chodzi po ziemi, a tak naprawdę jest już z tamtego świata. Było jasne, że Danuśka musi zniknąć, musi odpłynąć, musi się rozpłynąć, bo od początku jest tak opisywana, jakby już na tym świecie nie istniała. I jest Jagna, kobieta czy dziewczyna z krwi i kości. Dziwię się zresztą, że kluby fitness nie zrobiły takiego testu Jagny, bo Jagna była tak wysportowana dzięki jeździe konnej, pływaniu i bieganiu, że potrafiła, siadając na ławie, gnieść pośladkami orzechy, przypomnę. Czyli ten Sienkiewicz nie tylko w sobie zebrał umiejętność opowiadania o Litwinach, o Polakach. Stworzył bardzo dobrą i bardzo szybko dziejącą się książkę sensacyjną, bo zaczyna się to, jak państwo wiedzą, w knajpie. Dwóch facetów wraca, zabrali im własny majątek, więc cóż muszą robić? Muszą o niego walczyć i walczą na różne sposoby. Podstępem, siłą, nie cofając się przed oszustwem. Zdobywają oczywiście, zdobywają ten swój upragniony gród, ten swój kasztel, a przy okazji oczywiście ów nieprzyzwoicie piękny mężczyzna spotka ową wysportowaną kobietę. Czytając tego Sienkiewicza dzisiaj, miałem takie wrażenie, że obcuję z książką, która powinna nie budzić niechęci, a powinna wręcz przeciwnie być książką pożeraną. Pożeraną przez wielbicieli książek science fiction, przez wielbicieli książek fantasy i przez wielbicieli książek po prostu historycznych, a także dziewczyny powinny płakać i ronić łzy nad romansem, najpierw nieszczęśliwym Zbyszka, a później szczęśliwym z Jagną. Dlaczego tak się nie dzieje? Podobno przeszkodą jest język. Owa stylizacja na język średniowieczny, którą sobie Sienkiewicz wymyślił, podobno jest blokadą. Więc może warto by Sienkiewicza, powiem rzecz straszną, przepisać na język współczesny, na komiks, bo postaci są jak z komiksu. I wtedy będziemy mieli książkę, która będzie opowiadała o prawdziwych stosunkach polsko-litewskich. Będzie romansem i książką historyczno-sensacyjną w jednym.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.